przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу і Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас вітливо у передачі
«Отець Миколай Остапчук»
та Анна Петровська. Слови Святого Євангелія сьогоднішньої неділі говорять нам об тим, як прийшов до Ісуса некий чоловік ім'ям Іаїр, який був старейшином синагоги і, упавши до ног Ісуса, просив увійти у його дом. Бо у його була одна дочка годов 12, і вона помирала. Ось ще один приклад, як від докранання до Христа хворі виздоровляли, а мертві воскресали. Чуди, здійснені Господом нашим Ісусом Христом, показують неземну моц Христа Збавителя, Єгоною уладу над природою, бо утішав вітер, успокаював хвалі мора, показував уладу над демонами, оздоровляв опантаних бесами, виганяючи їх з людей, а так само показував уладу над смертю, увоскресаючи померлих. Для Христа, люблячого людей, нема нічого немогчимого. Ось у ким уся наша надія, і від кого може прийти рятунок. Але болей пояснить нам сьогоднішній зміст Євангелія наш гость, мітрат протоїрей Іоанн Шмидкий, настоятель приходу покрови Пресвятої Богородиці, що у Бєльську під Ляським. Коли ласка, отче.
Дорогі слухачі, сьогодні в наших церквах чуємо євангельське читання, яке нам розповість про два чудеса Господні, про зцілення жінки, які ніякі людські сили, ніяке людське знання, ніяка добра воля людей не могли допомогти. І про те, як у відповідь на благання батьків, у відповідь на їхню скорботу і туху Спаситель Христос викликав назад до життя земного молоду дівчину. Багато оповідань у Євангелії про чудеса Господні. І кожна з них, будучи одночасно історичною реальністю, говорить нам щось і про нас самих. Щодня з кожним із нас відбувається чудо Боже. Силою Божою ми залишаємося живими. Силою Божою ми повстаємо від хвороби. Силою Божою від розпачу ми перетвораємось до надії. Від гріха повертаємось до чистого, присвітленого життя. Це такі самі чудеса, як зцілення тіла, і ми навикли до них. І ми вважаємо це звичайним, тому що так постійно нас шукає Господь своїм милосердям, своєю любов'ю і своєю творчою відновлюючою силою. Але ось, коли з іншою людиною трапиться щось подібне до того, що з нами буває постійно, дається нам, що людина до кінця стала зла, потемніла безпросвітно, померла душею, що нам не якими силами, не переконанням, не пристрашенням, не благанням, не любов'ю, не повернуті до життя. І вже подібно до людей, які оточували одр померлої 12-літньої дівчинки, ми говоримо Господу, що ти можеш зробити? Ця людина вже померла, її не можна повернути до життя. Ми забуваємо про дочку Яїрову, ми забуваємо про дитину, яку в наїні воскресив Господь, забуваємо і про Лазара. Але головним ділом забуваємо про те, як Господь весь час відновлює нас від смерті до життя, від гріха, від злісті, від розпачу, від потемніння душі, від того, що нічого в нас живого не залишилося, ходимо ніби не маючи у собі життя. Якщо вдивитися в цю євангельську розповідь, ми бачимо, як Христос іде в цей дім гора, в цей дім, де є справжнє горе матері, батька, сильне співчуття друзів і оточуючих людей. І тут ми чуємо, як їм кажуть: «На що ти прийшов?» Вона померла. Христос бере з собою матері, батька, які з чистим горем, і лише троїх учнів, які є образом віри в особі Петра, любові в особі Івана і праведності в особі Якова. І в цьому контексті віри, надії, чистоти і справжнім ваганні про реальну потребу Христос воскрешає померлу до життя. Це могло б трапитися постійно навколо нас, не говоря про тілісне воскресіння, але про воскресіння душ людських. В нашому щоденнім житті ми так часто стоїмо між чудом і погибаючою людиною і говоримо, чи варто звернутися до Бога, що Він може зробити. Іноді нам і багатьом здається, що ця людина вже зовсім втрачена для життя, що нема надії на можливий порятунок і що нема можливості їй стати новою, творчою. Жодна сила з неї порядочної людини не зробить. І раптом бачимо інше. Коли та сама людина стає іншою, порадною, працьовитою, бачимо її серед нас у храмі Божому. І в нашому здивленні, в особистій розмові питаємо, як це могло статися. І наше здивлення чуємо: «Я звернувся до Бога. Добрі люди допомогли мені стати на ново віруючим у Бога. І коли я до Нього звернувся, все стало нове. Він допоміг мені змінитись до самих глибін». Такі приклади усвідомлюють нам, що Господь сильний відновити кожну людину і за її вірою, покаянням, ділами милосердя, любові, надії та молитви до істинного Бога. Вдумаємося в цю євангельську розповідь і життєві приклади, і в тому, що навколо нас безліч людей, яким треба ожити душею, потрібно стати новими людьми, але ми їх не водимо до Христа. Ми не говоримо їм, що все можливо. Ми не відроджуємо в них такої надії, такої віри, таке натхнення, яке може спалити все так, щоб залишилося тільки полум'я і світло. Думаємося в це, і коли зустрінемо людину, яка нам здається мертвою, і приведемо її до того, який є любов'ю і життям, і повнотою життя.
Недавно відбулося вальне посідження братства православної молоді Білостоцька Гданської єпархії, де був обраний новий старшиня. Гета Міхал Леончук, з яким гутарим про плани, діяльність братства, де у яким накірунку поводле його буде розвиватися братства.
Напевно, перший рік каденції буде назначений самими юбілеушами. 10-й бал, 40-та пілгримка, 40-летие братства diecezjalnego, no i obchody 45-lecia bractwa ogólnopolskiego. Głównie chcemy się skupić przez kadencję na odnowie i rozwoju kontaktów z bractwami parafialnymi, tak żeby jednak to nie było, że robimy coś w Centrum Kultury Prawosławnej i wszyscy mają do nas przyjeżdżać. To my mamy się otworzyć jako no, ten zarząd, który skupia przedstawicieli bractw parafialnych i on nie jest jakimś wielkim guru, tylko jest koordynatorem tych działań poszczególnych jednostek parafialnych. No i chcemy się otworzyć jeżdżąc do bractw. Na razie zbieraliśmy kontakt do bractw i aktualne terminy ich spotkań, żeby móc opracować sobie plan na wyjazdy do tych bractw. No i w następnej kolejności chcemy zacząć współpracować. No na pewno odświeżenie istniejących inicjatyw. Najbliższym poza Gowieniami no to będzie spotkanie świąteczne bractw. Ono zawsze było w Centrum Kultury Prawosławnej ostatnimi czasy, ale w tym roku na razie kiełkuje pomysł, żeby jednak przenieść w teren to spotkanie. Na pewno bal jako jubileusz to powinien być ogromny, ale to jeszcze nie zdradzając szczegółów, jakoś w połowie grudnia trzeba będzie śledzić nasze strony internetowe na Facebooku, na Instagramie, żeby zacząć dowiadywać się szczegółów. Głównie też chcielibyśmy się zająć ośrodkiem Wiacznie, żeby on zaczął w końcu przynosić zyski, bo ostatnimi lat on tylko przynosił nam koszty, bo remonty utrzymaniowe, rachunki, a nie byliśmy w stanie na nim zarobić.
Wspomniałeś o jubileuszach.
Jubileusze świadczą o tym, że kolejne lata mijają. W tym roku właśnie bal, no to tutaj dodatkowe atrakcje się na pewno muszą jakieś pojawić. 40. pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Od przynajmniej 2 lat zbieramy materiały do albumu pamiątkowego, który właśnie zbierze te 40 pielgrzymek. Tam będą wywiady z przewodniczącymi, z uczestnikami oraz zdjęcia, tak żeby była jakaś większa pamiątka, no bo to jednak już, co prawda nie okrągły 50. jubileusz, ale 40. to też bardzo duży. Dodatkowo w tym roku też przypada 40-lecie naszego bractwa diecezjalnego. No i tutaj też zaczęliśmy już myśleć nad koncepcją obchodów, które byśmy mogli połączyć z obchodami właśnie bractwa w całej Polsce. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w naszych inicjatywach oraz do dołączania do bractw na swoich parafiach lub na parafiach, które są bliskie naszemu sercu, bo nie każdy może pochodzić z Białegostoku, mamy dużo studentów, mieszkają w parafiach, które nie są ich macierzystymi parafiami. Mamy też bractwo studenckie, które prężnie działa. Po więcej informacji, jak działają bractwa parafialne, jak działa zarząd, to zapraszamy na naszą stronę internetową bmpdbg.pl oraz na naszego Facebooka Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Instagram bmpdbg.
Сьогодні Православна Церква у Польщі відзначає адмисловую гадавину стагоддя отримання автокефалії. З гетей нагоди гутарим з айцом Лукашем Леанкевичем про роль автокефалії у житті Православної Церкви у Польщі.
100 років тому Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny rozpoczął swoje samodzielne, niezależne funkcjonowanie w rodzinie prawosławnych kościołów lokalnych. Jednym z ojców założycieli autokefalicznego kościoła prawosławnego w Polsce był metropolita Jerzy Jaruszewski. Właśnie jemu z tego powodu należy się największa wdzięczność i szacunek, bo on jako pierwszy podjął decyzję o zorganizowaniu w II Rzeczpospolitej niezależnych struktur kościelnych, prawosławnych. Jego decyzja zaważyła na późniejszych losach prawosławia w Polsce, a także na losach samej idei autokefalii w XX wieku oraz na charakterze tradycji prawosławnej w Rzeczpospolitej, a później także na Ukrainie, Białorusi i jak dziś widzimy także na Litwie. Mimo iż nie on jeden decydował o rozpoczęciu starań o samodzielność prawosławia w Rzeczpospolitej, to jednak to on, metropolita Jerzy Jaruszewski, był tym, który dał impuls, wsparcie i dał moralną siłę do działań w tym kierunku. To on stał się takim pierwszym przywódcą, który wziął na siebie odpowiedzialność za los prawosławia w II Rzeczpospolitej po zakończeniu I wojny światowej, w dobie wojny polsko-bolszewickiej. To on zgodził się wziąć odpowiedzialność za los kościoła prawosławnego w tym państwie. Jego działania kontynuował inny wybitny przedstawiciel hierarchii, metropolita Dionizy Waldyński, któremu to polski autokefaliczny kościół prawosławny rzeczywiście zawdzięcza najwięcej i który był najbardziej kojarzony i jest kojarzony z uzyskaniem autokefalii. Gdybyśmy dziś postarali się stworzyć takie CV metropolity Jerzego, to okazałoby się, że mało kto w tamtych czasach mógł mu dorównać. A jeśli z tak doświadczonym hierarchą swoje początki wiąże polski autokefaliczny kościół prawosławny, to tym bardziej należy skupić się na odkryciu jego osobowości, jego poglądów, przemyśleń, które zostały po nim w jego tekstach. Swoją energię twórczą skupił na pracy organizacyjnej, kształcenia teologicznego w Imperium Rosyjskim. Jednak poza tą aktywnością zachowały się także jego teksty naukowe, wiersze, które pisał, zachowały się jego kazania, które pozwalają nam zrozumieć jego intelektualne zainteresowania, jego teologiczne poszukiwania i próby odpowiedzi na nurtujące go tematy. To był człowiek, który miał swoje przemyślenia teologiczne i filozoficzne, który potrafił je bronić i który potrafił dyskutować z tymi wielkimi właśnie teologami, filozofami i właśnie dlatego zajmował się kształceniem seminaryjnym, czyli kształceniem przyszłych pokoleń kapłanów. Większość jego tekstów drukowanych było w części filozoficznej, a nie cerkiewnej, czasopisma Wiara i Rozum. Taki dobry intelektualista, który potrafi dyskutować z pisarzami, literatami, filozofami, myślicielami swoich czasów. Wielkim był on erudytą. Ogromna wiedza pozwoliła mu zachować taki trzeźwy osąd sytuacji, jaka zaistniała po I wojnie światowej. Po pierwsze tragedia rewolucji, po drugie upadek Imperium Rosyjskiego, a także prześladowania kościoła prawosławnego przez bolszewików sprawiły, że to w II Rzeczpospolitej dostrzegł metropolita Jerzy szansę na przetrwanie kościoła prawosławnego i jego rozwój. Zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej, a także znajomość rdzennej tradycji prawosławnej ziem ukraińskich i białoruskich, które weszły w skład II Rzeczpospolitej, że były to najważniejsze czynniki, które zadecydowały o decyzji metropolity Jerzego w momencie, gdy został poproszony przez władze polskie o objęcie funkcji zwierzchnika Kościoła Prawosławnego w Polsce.
A teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Przybyły święte relikwie z Włoch, czcigodnego i życiodajnego Krzyża Pańskiego oraz relikwie szaty Bogorodzicy, fragment chusty, którą Matka Boża przykrywała głowę, dzisiaj znajdują się w Hajnówce w Cerkwie Narodzenia Najświętszej Marii Panny, skąd przewiezione będą do Puchów, Narewskiego Dekanatu, gdzie przebywać będą do 19 listopada. Zaś w dniach 23 i 24 listopada będą w Narwi.
21 listopada święta Cerkiew czci świętego Archanioła Michała. Święto to uroczyście jest obchodzone w kaplicy Domu Metropolitalnego w Warszawie, w Bielsku Podlaskim, w Orli, Rybołach, w kaplicy w Wojskach, w Starym Korninie, Trześciance, Żerczycach, w kaplicy w Żerobicach, w Ulicy Wyganowskiej, Lewkowie, Białymstoku, w Fastach, w kaplicy cmentarnej.
Świętowanie soboru arcystratega Michała i wszystkich świętych mocy niebios 21 listopada zostało ustanowione na lokalnym soborze w Laodycei w IV wieku. 35. reguła tego soboru osądza tych, którzy oddają cześć tylko aniołom, uważając się za niegodnych przyzywania pomocy Jezusa Chrystusa. Święto aniołów obchodzone jest w 9. miesiącu, licząc od marca, który w starożytności był pierwszym miesiącem roku. Odpowiada to liczbie 9, albowiem świat anielski składa się z 9 zastosowań występów czy chórów, a ósmy dzień miesiąca według starego stylu wskazuje na dzień sądu ostatecznego, który święci ojcowie nazywają dniem ósmym i w nim będą uczestniczyć aniołowie. Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia i mnoga lata.
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza 20 listopada, środa, na pielgrzymkę do Bielska Podlaskiego na wieczorne nabożeństwo święta świętego Archanioła Michała. Wyjazd o godzinie 15:30, powrót około godziny 21:00.
22 listopada cerkiew czci pamięć świętego Nektariusza z Eginy. Ten dzień uroczyście jest obchodzony w monasterze w Sakach.
Grupa prawosławnych z Podlasia zaprasza na pielgrzymkę do Terespole z okazji święta ikony Matki Bożej szybko spełniającej prośby, skoro posłusznicy w terminie 21-22 listopada, czwartek, piątek, noclegi i wyżywienie w hotelu w Kodniu.
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 22 listopada zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Terespola z okazji obchodów święta ku czci ikony Matki Bożej skoro posłusznica. Wyjazd o 5:30, powrót o 17:00, a zapisy i informacje w biurze Bractwa.
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 7 grudnia w sobotę zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Zaleszan z okazji Dnia Pamięci Świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny. Wyjazd o 6:30, powrót około godziny 15:00.
Szkoła Języków Obcych w terminie 18-20 grudnia zaprasza na pielgrzymkę do Bari we Włoszech na święto świętego Mikołaja Cudotwórcy. W programie udział w nabożeństwach przy relikwiach świętego Mikołaja oraz odwiedzanie innych prawosławnych świętych miejsc i relikwii. Szczegółowe informacje w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
Też Szkoła Języków Obcych zaprasza na pielgrzymkę do Poczajowa w terminie 23-26 grudzień. Wyjazd 23 grudnia o godzinie 16:00.
I właśnie takim czynem nasza pieradacza nabliżyła się do swojego zawieszenia.
A staje się, że dać wam bardzo przyjemnego tydnia, dobrego nastroju, malitownego nastroju przed wszystkim u świata archistracicha Michaila i do bliższej zostreczy.
Sława Jezusu Chrystu!
Sława na wieki!
Господи, помилуй.